13 września 1939 roku, środa, 13 dzień wojny, 4 dzień bitwy nad Bzurą. Tego dnia Hitler wizytuje oddziały niemieckie i dociera do Łodzi, pod której generał Rundstedt oraz generał Breitzen meldują mu o zatrzymaniu ofensywy polskiej. Starają się go przekonać, że panują nad sytuacją. Tymczasem czwartego dnia armia polska powstrzymała się, reorganizując swoje siły. Obrońcy Gdyni na północy pod osłoną nocy wycofali się na Oksywie. Oddziały niemieckie następnego dnia, 14 rankiem, wejdą do Gdyni. Resztki armii Łódź pod dowództwem generała Wiktora Tomy schroniły się w twierdzy Modlińskiej. Wycofywały się oczywiście od południa. Tego dnia Litwa odrzuciła niemieckie propozycje ataku na Polskę i zajęcia Wilna. Chwała Litwie! Grecja wyraziła zgodę na transport lotniczy do Polski przez jej terytorium. Miały przelecieć samoloty, które miały być oddane Polakom z Wielkiej Brytanii przez Francję, Grecję, w Rumunię do Polski. Generał Malinowski, zastępca sztabu przy wodzu naczelnym, zapisał w swoim dzienniku: Włodzimierz Wołyński, 13 września. Mały nalot, Lwów napadnięty, dworzec zabrano i odzyskano. Podobno Ukraińcy ruszyli się w dwóch powiatach. Ogólna dyrektywa, maszerować na Dniestr. Gdyby było niemożliwe, to przewidywane przejście Kleberga przez na Brześć Spińska. Niech tam Kleberg organizuje swoją armię. Amunicję w Kowlu zabezpieczyć. Józef Jaklicz, zastępca szefa sztabu przy wodzu naczelnym, 13 zapisuje: w tym dniu powstaje koncepcja tak zwanego przedmościa rumuńskiego. Intencją naczelnego wodza było stworzenie trzech zasadniczych baz. Pierwsza wokół Warszawy, druga na Polesiu, generał Kleberg. Pierwszą dowodził generał Czuma i Tomę. Trzecią na Pokuciu zorganizowane zostanie przedmoście na linii dwóch istotnych rzek. Dniestr i Stryj w oparciu o kontakt z Rumunią, a przez Rumunię z Wielką Brytanią. Następne wiadomości z frontu. Tego dnia po raz pierwszy w czasie całej wojny polskiej generał pułkownik von Rundstedt wyraża zgodę, prośbę raczej, o wsparcie lotnicze w rejonie Kutna. Powaga sytuacji skłania go do tego, że musi prosić, aby całą armię lotniczą, cztery pułki lotnictwa bojowego, wykorzystano tego dnia zamiast na Warszawę, na obiekty i węzły kolejowe będące wokół Bzury, czyli między Kutnem a Łowiczem. Następne wiadomości z frontu. W tym samym czasie pod Radomiem działania polskich sił zbrojnych zaczynają się załamywać. Pęka armia Prusy generała Dąbiernackiego. Zostaje ona otoczona przez 15 i 16 korpusy pancerne generałów Hotta i Hopfera oraz 4 korpus armijny Wiktora von Schwedlera, idąca od południa. Zmuszono do kapitulacji 60 tysięcy polskich żołnierzy. W tym samym dniu, na skutek posuwania się 1 korpusu armijnego generała Pecela, utrudnione zostaje połączenie Warszawy ze wschodnią Polską. Zamyka się pierścień wokół Warszawy, zresztą kilkakrotnie przerywany. Natomiast nad Bzurą jednostki 8 Armii Blaskowica ustępują pod naciskiem obu polskich armii. Generał Blaskowic melduje naczelnemu dowództwu, że w następstwie nieoczekiwanych uderzeń znacznych sił nieprzyjaciela, cytat, z północy, sytuacja grozi całkowitym kryzysem. Większość sił 10 Armii i pozostające w odwodzie dywizje 8 zostają natychmiast wykorzystane do jeszcze ciaśniejszego okrążenia 200-tysięcznych żołnierzy Armii Pomorze i Poznań na obszarze około 45 km i szerokości 30. Dalsze ruchy zostają powstrzymane, ponieważ opór niemiecki systematycznie rośnie. Polskie dywizje, które umocniły się na pozycjach wzdłuż Bzury, zostają po południu zaatakowane przez Niemców na jej północnym brzegu. W celu kontrolowania przepraw przez rzekę pod Brochowem i Sochaczewem dywizja SS Leibstandarter Adolf Hitler i 4. Dywizja Pancerna obsadzają mosty. W nocy z 13 na 14 września trzem polskim trałowcom, tak zwanym ptaszkom, a więc Czajka, Jaskółka i Żuraw, udaje się zbliżyć niepostrzeżenie do Półwyspu Helskiego i postawić zaporę z 60 min w odległości 5 mil morskich od jej latarni. Dodajmy, że na tych minach właśnie wyleciał w powietrze jeden z trałowców niemieckich i uszkodzony został jeden z niszczycieli. Gdy rozgrywają się owe wydarzenia, 13 września rano kawaleria generała Andersa rozpoczęła natarcie według znanego już rozkazu Rumla z dnia poprzedniego. Natarcie to zamiast w bok trafiło w czoło niemieckiej trzeciej armii, która właśnie zawracała, aby maszerować w kierunku warszawskiej Pragi. Doszło do krwawych walk, początkowo pomyślnych dla strony polskiej. Wołyńska brygada kawalerii, walcząc w rejonie Dębe Wielkie, tam gdzie powstanie listopadowe zaznaczyło swój ślad, wyparła czołowe oddziały niemieckie i podeszła aż pod Mińsk Mazowiecki. Bardziej na południe nowogródzka brygada kawalerii, którą dowodził Anders, również posunęła się w walce do przodu. Zdobyła między innymi Siennicę i zniszczyła tam całkowicie jedną z niemieckich kolumn pancerno-zmotoryzowanych. Proszę bardzo, nasza kawaleria i pancerne oddziały niemieckie. W miarę jak na pole bitwy podchodziły coraz to nowe oddziały III Armii, natarcie polskie zaczęło utykać, aż wreszcie zostało zatrzymane. Generał Ander zamierzał kontynuować atak, ale po południu otrzymał rozkaz odwrotu. Uderzenie na Mińsk Mazowiecki nie zostało zaakceptowane przez naczelnego wodza. Rozpoczęły ten atak wyłącznie na podstawie decyzji generała Rumla. Dowiedziawszy się o akcji zaczepnej kawalerii, marszałek rozkazał natychmiast przerwać bitwę. Z rozkazu naczelnego wodza kazał armii przejść za Wieprz do Parczewa do dyspozycji wodza naczelnego. Tego dnia ostatnie oddziały wraz z odwrotem kawalerii bitwa na wschodnim przedpolu Warszawy została zakończona. Generał Rumel wycofał również na Pragę resztki polskich sił jeszcze operujących na północny i północny wschód od miasta. A w ślad za nimi 14 września pod prawobrzeżną Warszawę podeszły niemieckie dywizje III Armii. Dziękuję Państwu za uwagę. Kalendarium Polskiej Wojny Obronnej 1939 roku.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Radio Wnet z Przemyśla do Przemyśla. Jechaliśmy z Terespola przez piękne tereny wschodniej Polski. Jechaliśmy powoli. Jak ruszy Via Carpatia, będziemy jechać piorunem, ale teraz mogliśmy się rozkoszować. I zastanówcie się Państwo, pytaliście zresztą nas, co grało, jaka muzyka w naszym radiowozie? No jak Państwo myślicie? Radio Wnet na rynku miasta Przemyśla. Witamy bardzo serdecznie pana Wojciecha Bakuna, prezydenta miasta Przemyśla. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jedziemy trasą wojny obronnej tutaj. Dziś, jutro można wziąć udział w uroczystościach, że będzie w uroczystościach. Można zobaczyć wystawę Garnizon idzie na wojnę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a jutro koncert Andrzeja Jagodzińskiego pod pana patronatem.
Tak, pod patronatem prezydenta miasta, natomiast trzeba tutaj zwrócić honor tym, którzy za tym koncertem stoją, czyli Rzeszowskiemu Oddziałowi IPN i pani dyrektor Centrum Kultury i Nauki Zamek, bo to oni są głównymi organizatorami tego. Bardzo, bardzo jakby nie tylko pouczającego, ale artystycznie bardzo dobrego koncertu.
Do Przemyśla już stosunkowo łatwo dojechać, bo jest niedaleko autostrada, a będzie jeszcze łatwiej, bo budowana jest Via Carpatia. Czy już jest wytyczony szlak tej trasy?
Z tego co wiem, szlak od Barwinka do Rzeszowa jest wytyczony. Zresztą na północ od Rzeszowa też. On będzie łatwiej poruszać się wschodnią ścianą na pewno, jeżeli chodzi o Via Carpatię. Ona zdecydowanie ułatwi poruszanie się północ-południe i niejako połączy ten południowy wschód Polski chociażby z Litwą czy z Łotwą, prawda? No i też z południem, bo ten przebieg na południe też uciekający w kierunku Bałkanów jest jak najbardziej atrakcyjny. Na pewno spowoduje to jeszcze lepszą komunikację, chociaż prawdę mówiąc, jak jako Przemyśl. Bardzo na to skomunikowanie zresztą Polski narzekać nie możemy. Autostrada A4 prowadząca w zasadzie do granicy zachodniej, czy magistrala kolejowa również szybka, która łączy nas z zachodem Polski. To dobre połączenia. Brakuje na pewno cały czas tych połączeń północ-południe. Zarówno jeżeli chodzi o kolej, jak i połączenia drogowe.
Będziecie Państwo na skrzyżowaniu dróg. Takie miasta zwykle rosną.
No tak całkowicie na skrzyżowaniu dróg to będzie cały czas Rzeszów, bo to faktycznie w Rzeszowie będzie się krzyżować Via Carpatia z autostradą A4, ale my jesteśmy od Rzeszowa w zasadzie 45 minut drogi autostradą. Połączenie też jest dobre, także liczymy na to, że faktycznie to jeszcze lepsze skomunikowanie tego obszaru, w którym się znajdujemy, pozwoli też zaproponować czy to inwestorom, czy to też turystom dużo lepszą komunikację.
Udało się panu zatrzymać wypływ ludzi z Przemyśla, młodych ludzi, którzy jadą do Krakowa, do Lublina na studia i potem dalej w świat.
Panie redaktorze, zatrzymanie czy nawet próba zatrzymania, czy nawet ograniczenia odpływu młodych ludzi, to nie jest proces na 9 miesięcy, to jest proces na pewnie lata, o ile nie dekady. To jest problem, z którym zmagają się takie miasta jak Przemyśl w całej Polsce, bo patrząc na demografię i jakby ilość odpływającej ludności z miast takich samych jak Przemyśl, na ścianie wschodniej takich miast podobnych do Przemyśla jest co najmniej kilka, nie tak daleko nas Chełm, nie tak daleko nas Zamość. To też miasta, które się z tym borykają i też będąc w kontakcie z tamtejszymi władzami, proszę mi wierzyć, że wymieniamy się pomysłami, natomiast trzeba to troszeczkę traktować jako pewien trend. Młodzi ludzie jednak zachwyceni trochę większymi ośrodkami miejskimi, widzący dużo większe szanse rozwoju, znalezienia lepszej pracy, różnorodności rynku pracy, często wybierają te większe ośrodki i tam migrują. My musimy pokazać, że jako miasto jesteśmy ośrodkiem, w którym możemy robić dokładnie te same rzeczy, co w dużych miastach. W skali może troszkę bardziej mikro, ale jakby przyjemności z takiego codziennego życia w takim mieście jak Przemyśl jest na pewno dużo więcej niż w dużej aglomeracji.
Poprzednie władze Polski miały ten koncept dyfuzyjno-metropolitalny, w którym pieniądze, władza, atrakcyjność życia miała skupiać się w wielkich metropolach i potem stopniowo sobie spływać na prowincję. Teraz mówi się o tym, by wszędzie mniej więcej poziom życia był podobny. Pana zdaniem, czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że tak. Generalnie koncepcja, którą jakby proponuje obecny rząd, czyli koncepcja tak zwanego zrównoważonego rozwoju, odchodząca od koncepcji tak zwanych lokomotyw, które miały ciągnąć nasz kraj, które były bardzo szkodliwe. Szkodliwe dla takich miejscowości, między innymi jak Przemyśl. Założenie z góry było błędne, bo zakładało się, że ludzie z takich ośrodków jak Przemyśl będą dojeżdżać codziennie do pracy. Do Rzeszowa pociągiem z Przemyśla dojeżdża się w około 1,5 godziny. No, mało jest chętnych, około 80. Mało jest chętnych osób, które dziennie chciałyby spędzić 3 godziny w podróży pociągiem tylko po to, żeby dojeżdżać do pracy. W tej chwili ten dużo większy nacisk jest położony na tak zwane ośrodki subregionalne, czyli takie ośrodki, które są takimi ośrodkami wzrostu, ale dużo bardziej lokalnymi. Przemyśl jest kwalifikowany jako właśnie taki ośrodek wzrostu, ale mówiący o tym, że oddziałujemy na sąsiednie gminy, czyli dużo mniejsze miejscowości, które z wielu powodów takimi ośrodkami już być nie mogą, czyli schodzimy poziom niżej z tych dużych aglomeracji, takich jak Rzeszów, w które, tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, w ciągu ostatnich co najmniej kilkunastu lat wpompowano miliardy, co zresztą widać, bo te ośrodki rozwijają się bardzo dynamicznie.
Żeby było jasne, nie ma nic złego w rozwoju Rzeszowa, gratulujemy, oczywiście. Super, nie?
Oczywiście, jak najbardziej. No, tylko te lokomotywy miały ciągnąć właśnie takie ośrodki subregionalne, a po tych doświadczeniach kilkunastu lat widzimy, że stało się zupełnie inaczej. One, tak można powiedzieć, obrazowo skanibalizowały te ośrodki subregionalne i w zasadzie te ośrodki mają problem w tej chwili z takim naturalnym rozwojem, przebiciem się ponad te duże aglomeracje. My to widzimy na co dzień. Też w rozmowach z inwestorami, którzy, jeżeli mają sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego by mieli inwestować w Przemyślu, a nie w Rzeszowie, w którym mają dużo większą, dużo bardziej rozbudowaną administrację, dużo większą kooperację innych zakładów, no to nie znajdują odpowiedzi, dlaczego mieliby patrzeć w stronę Przemyśla, Krosna, czy Tarnobrzega, czy Stalowej Woli, bo Rzeszów daje im wszystko, czego potrzebują.
A jacy inwestorzy do pana się zgłaszają?
Zgłasza się wielu inwestorów, którzy szukają. To są zarówno firmy transportowe. Zgłosiło się kilku producentów. My w tej chwili, choćby po doświadczeniach tego sezonu turystycznego, będziemy też bardzo aktywnie poszukiwać inwestorów w branży hotelarskiej, dlatego że to, na co cierpi w tej chwili Przemyśl, to jest, można powiedzieć, cierpi kolokwialnie, dlatego że to jest taki boom turystyczny, powodujący, że w zasadzie w sezonie, jeszcze długo przed sezonem, większość miejsc noclegowych jest wyprzedana, a tak naprawdę poza kilkoma hotelami, które w mieście się znajdują, nie mamy jednego dużego hotelu, który jednorazowo jest w stanie przyjąć, powiedzmy, 150 osób. Przez co, można powiedzieć, duża część odwiedzających Przemyśl, wycieczek i tak dalej, no nie zatrzymuje się tutaj na nas, bo zwyczajnie nie ma gdzie, czyli szukają alternatyw, jeżeli chodzi o noclegi, a w Przemyślu spędzają tylko jeden dzień. Spokojnie w Przemyślu jest to zwiedzać przez co najmniej kilka dni, także ta baza hotelowa jest tym jednym z takich pierwiastków, które myślimy, że pozwolą jeszcze bardziej rozwijać się gospodarczo pod względem turystycznym miastu.
Czyli jak inwestor z branży hotelowej do pana się zgłosi, pan mu zapewnia, że Przemyśl jest miastem całorocznym, nie tylko w sezonie, ale później
wskażemy mu też statystyki, które mamy, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, a te statystyki dla Przemyśla wyglądają w tej chwili bardzo dobrze. Oferta oczywiście letnia jest bardzo bogata, bo Przemyśl można zwiedzać, ale oferta zimowa z naszym stokiem narciarskim i też z pięknem Pogórza Przemyskiego jest jak najbardziej atrakcyjna i myślimy, że turyści, którzy raz byli w mieście, co jakiś czas będą do niego wracać, bo ma ono na pewno swój wyjątkowy klimat.
To mamy jeden sektor opanowany, to teraz co dalej? Jakie jeszcze inne narzędzia wzrostu dla Przemyśla widzi pan? No powiedzmy w takiej perspektywie 10 lat.
My nie do końca zamykamy się powiedzmy na konkretnych sektorach, natomiast wskazujemy te branże, które uważamy, że w Przemyślu mają dużą szansę powodzenia. To jest między innymi branża transportowa. No, leżymy na szlaku głównych ciągów komunikacyjnych, bo to jest i autostrada A4 i magistrala kolejowa. Leżymy też w pobliżu granicy, w zasadzie w obrębie oddziaływania dwóch granic, a już niedługo trzech granic, bo to jest i Korczowa, i Medyka, przecież parę kilometrów zaledwie od Przemyśla i za chwilę niedługo budujące się Malchowice. Tak naprawdę Krościenko i Barwinek też leżą w takim najbliższym obrębie oddziaływania. Tutaj firmy transportowe, tak zwany transport transmodalny, czyli modne hasło ostatnich lat, tiry na tory, też ma rację bytu. Mamy jeden z największych suchych portów w Polsce. To jest port Medyka Żurawica. Też niewykorzystany w takim zakresie, w jakim mógłby być wykorzystany. Także firmy transportowe, firmy, które zajmują się przeładunkiem i tak dalej, jak najbardziej mają tutaj rację bytu. Natomiast mówię, my nie chcemy zamykać się na jakiekolwiek branże, bo branże tak zwane inteligentne, czyli chociażby branża informatyczna, która jest dużo mniej związana terytorialnie, spokojnie może znaleźć miejsce tutaj do funkcjonowania. Kilka firm z branży informatycznej dobrze radzących sobie również nie tylko w Polsce, ale na świecie też w Przemyślu się znajduje.
Został pan prezydentem miasta w zeszłym roku. Wybory bardzo dobrze poszły, ale przygląda się pan Przemyślowi w zasadzie od początku życia. I teraz pytanie o bilans tych 4 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości z pana punktu widzenia.
faktycznie z jednej strony no, jestem mieszkańcem Przemyśla i przemyślaninem od urodzenia, także przyglądam się miastu od urodzenia i można powiedzieć Przemyśl przez te lata się zmieniał. Mniej lub bardziej dynamicznie były okresy większego prosperity, mniejszego prosperity. Faktycznie przez 3 lata miałem okazję obserwować rządy, obecne rządy z punktu widzenia posła, w tej chwili od roku z punktu widzenia samorządowca. Powiem tak, że te rządy, jakby założenia niektóre są słuszne i im należy przyklasnąć. Tutaj mówię chociażby ta polityka zrównoważonego rozwoju, która jest kluczowa dla takich miast jak Przemyśl. No natomiast to, co boli wszystkich samorządowców i nie tylko chyba Przemyśl, to pewna taka niestabilność, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami. Mówię tutaj chociażby o podwyżkach dla nauczycieli, które niedawno się pojawiły. Oczywiście słuszna koncepcja, natomiast jeżeli rząd wynegocjował podwyżkę z nauczycielami, to nie widzę powodu, dla którego miałby przerzucać tą podwyżkę na samorządy, a tak się dzieje. Czy chociażby zmniejszenie podatku PIT, czy ten zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Oczywiście słuszne koncepcje, tylko jeżeli rząd coś daje, to niech daje to rząd, bo na razie to rząd dał, a samorządy płacą. I to jest ten problem. W dodatku dzieje się to w czasie roku budżetowego, który przecież mamy zaplanowany na samym początku roku i staramy się ten budżet realizować, a w tej chwili myślę, że wiele samorządów stoi przed dylematem, w jaki sposób załatają dziurę, którą te zmiany w prawie spowodowały. Musimy sobie z tym poradzić. Jakby myślę, że samorządowcy nie narzekają, tylko mieszkańcy muszą mieć świadomość, że z racji tych zmian prawnych, no my musimy z czegoś rezygnować. Czy to będą inwestycje, czy to będzie obniżenie jakości niektórych usług, no musimy znaleźć na to pieniądze, bo nikt nam na to pieniędzy nie daje, a wykonać prawo musimy.
Strajk szkolny państwo mieliście tutaj?
Mieliśmy, tak jak w całej Polsce, natomiast zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele podchodzili dosyć odpowiedzialnie do tego, to trzeba przyznać. Zresztą powiedzmy nasz urząd wspólnie z dyrektorami i częścią nauczycieli poradził sobie z tym, to znaczy zabezpieczyliśmy opiekę nad dziećmi w takim zakresie, jak była potrzebna. Można powiedzieć, że przeszedł on przez Przemyśl bez takich większych perturbacji. Zresztą podobnie jak reforma edukacji, która jakby dopięła się w tym roku, również nabór, który żeśmy prowadzili, był w pełni zaspokajający potrzeby nie tylko Przemyśla, nie tylko mieszkańców Przemyśla, ale również powiatu przemyskiego.
To jeszcze o tematykę ogólnopolską. Wzrost płacy minimalnej. To bardzo gorący temat. Słyszymy, że do końca przyszłego roku ma to być 2600 zł, potem 3000, 4000. Jak to pana zdaniem będzie wyglądało w Przemyślu?
W Przemyślu na pewno ludzie będą zadowoleni, pewnie jak wszędzie. Natomiast mnie bardziej zaskakuje jakby procedura czy forma ogłaszania i konsultacji nad tymi podwyżkami. Myślę, że to samo zdziwiło panią minister Emilewicz, która wypowiedziała się, że te propozycje nie były dyskutowane na Radzie Dialogu, co jest pewnym odejściem od reguły, dlatego że zawsze podwyżki były dyskutowane, bo one mają zawsze takie wielopłaszczyznowe znaczenie w dłuższym okresie czasu. Co to oczywiście spowoduje, oprócz tego, że w portfelach będzie trochę więcej, no to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że to spowoduje też wzrost cen. No wszyscy kalkulują koszty pracownika, koszty osobowe, które są coraz wyższe i to muszą umieścić w swoich cenach, czy to towarów, czy usług. Inna rzecz, którą powodują oczywiście podwyżki wynagrodzenia minimalnego, to jest tak naprawdę uderzenie w trochę tą najsłabszą część społeczeństwa, która zarabia najmniej ze względu chociażby na niskie kwalifikacje. No takie osoby będą, można powiedzieć kolokwialnie, wypadać z rynku pracy, bo ciężko się spodziewać, że osoby wykonujące jakieś bardzo proste zawody, nie ujmując nikomu, no będą zarabiały na poziomie, można powiedzieć, kadry kierowniczej niższego szczebla w tej chwili, prawda? No bo 4000 zł brutto w
2023 roku.
To jest tak, no ale podwyżka wynagrodzenia w tej chwili tego minimalnego, to jest prawie 16%, to jest spora podwyżka. To jest pytanie, czy to nie jest takie włożenie szprych w pewien taki organiczny rozwój. No, czy pracodawcy to udźwigną? Zaskakujące są tutaj naprawdę słowa pana prezesa mówiące o tym, że jak ktoś sobie z tym nie radzi, to może powinien zająć się czymś innym. No, przypominam, że to ci najmniejsi przedsiębiorcy, często działalności jednoosobowe, tworzą polskie PKB i mówienie, żeby zajęli się czymś innym, jeżeli sobie nie radzą z rosnącymi obciążeniami, czy to podatkowymi, czy okołopodatkowymi, no jest troszeczkę niepoważnym traktowaniem tych ludzi, bo kto będzie pracował, jak wszyscy zamkniemy nasze mniejsze lub większe zakłady pracy ze względu na wzrost kosztów, prawda? No.
Krytykom pomysłów Prawa i Sprawiedliwości przypomina się rok 2014-15 i krytykę 500+. Wtedy krytykowaliście, no i patrzcie, działa. To
pytanie, czy działa? No ja się nie zgodzę z tym, że działa, bo przypominam, że argumentacja była taka, że nastąpi wielki boom, jeżeli chodzi o demografię i przyrost, a z tego, co pamiętam z ostatnich statystyk, to oczywiście po pewnym piku, który nastąpił w roku 2000, bodajże 15 czy 16, po tych danych statystycznych, w tej chwili za 2018 rok mamy dalej spadek, czyli swojego zadania demograficznego, bo takie było założenie. Nie mówiliśmy tutaj, ja pamiętam dyskusję na forum Sejmu, bo sam w niej brałem udział. Politycy wprowadzający 500+, nie negując tego, ale mówili wprost, nie jest to program socjalny, nie jest to program z tej dziedziny socjalnej, jest to program prodemograficzny. To jeżeli w 2015 mówiono, że jest to program demograficzny, to należy odpowiedzieć sobie, nie, nie zadziałał. Jeżeli mówimy, że jest to program socjalny, który w jakiś sposób zwiększył zamożność, tak, 24 miliardy wydajemy w programie socjalnym na zwiększenie zamożności obywateli. Natomiast demograficznie mamy to samo, co było w 2015 i 2016.
Logika chyba jest prosta. Trochę będę bronił tego programu, bo dzieci rodzą się w rodzinach, w których jest tata, mama i oboje pełnią swoje funkcje i te rodziny przez ten program są wsparte finansowo wobec tego. Taka budowa u podstaw po 30 latach.
Ale pytanie, czy rodzi się ich więcej, a nie rodzi się ich więcej, a takie było założenie. Założenie było takie, że ze względu na wzrost zamożności rodzin, tych dzieci będzie rodziło się więcej, bo będzie nas bardziej na to stać. Okazało się, że no to nie działa. To założenie w ogóle nie zadziałało.
Demografowie mówią, że po prostu liczba kobiet w wieku prokreacyjnym jest za mała i trzeba poczekać jakby na następne pokolenie tych kobiet za 3-4 lata, kiedy zaczną wchodzić roczniki urodzone w latach 90. i wtedy będzie więcej. Czy będzie? Nie wiem.
Ja powiem szczerze, wie pan, jeżeli popatrzymy na taką fluktuację demografii ostatni pik demograficzny to były lata 80., wcześniej lata 50., 60., bo to idzie taką fluktuacją, wyż demograficzny.
Efekt II wojny światowej,
tak, ale
i tej rzezi,
wyż demograficzny, która nastąpiła. Wyż demograficzny powoduje piki takie co jakiś okres. Następnym takim pikiem po latach 80. no były lata 2010, to powinien nastąpić takie odbicie demograficzne. Nie nastąpiło. I w tej chwili 15, 16, 17 też nie nastąpiło. Ja przypominam, że cieszyliśmy się nie tak dawno, że w 2016 przekroczono 400 tysięcy urodzeń. No to mój rocznik, czyli 81, 2, który jest właśnie tym wyżem, no to tych urodzeń było blisko 800 tysięcy, prawda? To pokazuje, jak duża jest różnica i myślę, że żadne miliardy wpompowane w program demograficzny nie spowodują, że tych dzieci urodzi się znowu 800 tysięcy i będziemy mogli mówić o zastępowalności
pokoleniowej. Zakończymy takim podsumowaniem, bo to, o czym my tutaj rozmawiamy, rozmawiają również wielcy ludzie. Elon Musk i pan Ma, czyli właściciel Alibaby, rozmawiali sobie 2 tygodnie temu w Pekinie, w Szanghaju na ten temat. I Elon Musk powiedział, że trzeba robić to, co Węgry, żeby stymulować dzietność, bo problem dzietności i zastąpienia populacji będzie jednym z większych problemów za kilkanaście lat. Nie nadmiar ludzi, ale właśnie niedobór. zmagają się z tym Chiny, oni to doskonale widzą. 400 milionów Chińczyków na skutek polityki jednego dziecka się nie urodziło. My to mamy, ma to Europa Wschodnia, ma to Europa Zachodnia.
Nadrabiają inne kraje, bo generalnie demografia na świecie jest w tej chwili dodatnia, nie wiem. Ale, nie, no, ale jest dodatnia.
Ale dodatnia dlatego... jest nie w tych krajach, w których powinna być dodatnia.
No to zaczynamy. No to powodzenia życzę panu Muskowi w kwestii, w których krajach ta dzietność powinna być większa.
Na Marsie będzie na pewno pozytywnie.
Ale to już inne pokolenie i być może inny gatunek.
Bardzo pięknie dziękujemy. Wojciech Bakun, również. Prezydent miasta Przemyśla. Takie tutaj rozmowy można toczyć długo i ciekawie, ale nas czas już goni i pan prezydent również do swoich zajęć jest odwoływany. Tak jest. Tutaj stoi groźnie pani, która mówi, że tu trzeba, panie prezydencie, na kończyć. Spotkanie już iść.
Dziękuję ślicznie.
Bardzo pięknie dziękujemy. Przed nami pogramy teraz państwu i zagramy muzykę skoczną i wesołą.